Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Przygotujcie się. Pierwszy dzwonek. Drugi dzwonek, uwaga. Pierwszy października, premiera 122 odcinka K3. No to zaczynamy. W drogę. Dziś 1 października 2022 roku. 274 dzień roku, do końca roku pozostało 91 dni. Imieniny obchodzą Państwo: Ariel, Bawon, Cieszysław, Danuta, Jan, Julia, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Maksyma, Małobont, Roman i Teresa. Solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia. Ale oczywiście pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Europejski Dzień Ptaków i Międzynarodowy Dzień Muzyki. No i premierę K3, oczywiście. A kiedy mówię te słowa, jest 27 września i właśnie przeczytałem coś bardzo dziwnego. Bo ja wiem, może jak w starych dowcipach, coś takiego. Spotykają się Polak i Żyd. I dalej jest tak. Spotykają się Polak i Żyd w nowoczesnym wieżowcu, który stoi na ruinach dawnego getta warszawskiego. I narzekają na Niemców, że Niemcy dzisiaj stali się jacyś nadmiernie pacyfistyczni. A minęło 80 lat tylko. Kto by pomyślał? Nasi dziadkowie? Na pewno nie. 80 lat. I taka zmiana. Ten Polak to Wojciech Orliński, a ten Żyd to Harari. Tak, ten słynny Harari. Przeczytałem ten wywiad w magazynie książki. Dziadkowie i babcie by nie uwierzyły. No ale to jest przecież najszczersza prawda. Jak już dotrze, z tą opowieścią jakoś się można oswoić. No, świat się zmienia. Ale coś bardziej mnie zdziwiło jeszcze. Nie fizycy, nie chemicy, nie inżynierowie. Najpierw są poeci. Zaraz potem filozofowie i historycy, którzy rozwijają te opowieści poetów. No, ciekawe, prawda? Panowie rozmawiają o narodach. Mówią tak. Obaj żyjemy w krajach, które pojawiły się na mapie za sprawą opowieści. Polska dzięki swoim wielkim poetom, a Izrael za sprawą syjonizmu, który w gruncie rzeczy paru ludzi wymyśliło na przełomie ubiegłych stuleci. To jest ta teza Harariego, że umiejętność tworzenia wymyślonych historii jest supermocą naszego gatunku. Czyli wychodzi na to, że Polskę wymyślił Mickiewicz. No właściwie na to wychodzi. Wszystko zaczyna się od jakiejś wielkiej opowieści, porywającej opowieści. Nie fizycy, nie chemicy, nie inżynierowie projektujący czołgi. Najpierw są poeci, a zaraz potem filozofowie i historycy, którzy rozwijają opowieści poetów. To brzmi dziwnie, ale chyba coś w tym jest, prawda? Kto wie? Wychodzi na to, że to Mickiewicz stworzył Polskę. Słowacki, Norwid. Tę Polskę, w której nadal żyjemy. A mamy bardzo ważną rocznicę a propos rocznic i świąt. 200 lat temu Mickiewicz opublikował ballady i romanse. I od nich, no może jeszcze potem, trochę później od dziadów, zaczyna się właśnie ta opowieść o Polsce, czyli tak jakby ta Polska, w której nadal żyjemy. To on, Mickiewicz. To romantyczność. Prawda? Coś w tym jest. Kiedy mówię te słowa, jest 27 września. A 27 września to święto Polskiego Państwa Podziemnego. To wszystko się bardzo dziwnie splata, ale się splata. Patrzę na moje półki z książkami. Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Widzę rzędy książek i widzę tak jakby konspiracyjny rząd Polskiego Państwa Podziemnego. Mickiewicz powiedział: dajcie mi rząd dusz. No to wyszło na to, że tak właśnie się stało. Wyszło na to, że nasi przodkowie ten rząd im przekazali. A my nadal żyjemy w tej właśnie Polsce, rządzonej przez, no właśnie gdyby na to spojrzeć z tej szerszej perspektywy, przez poetów, przez te opowieści. No bo właśnie tworzenie opowieści jest supermocą naszego gatunku. Oczywiście czasem z tego nic nie wynika. Idea pada na jałowy grunt, zamiera, ale czasem słowa stają się ciałem. I teraz taka piękna myśl Harariego. Są opowieści, które przynoszą ludziom cierpienie i takie, które przynoszą ulgę od cierpienia. Ostatecznym kryterium opowieści są więc skutki, jakie opowieść przyniosła. A te opowieści tworzą poeci. Poeci mówią językami, swoimi językami, po swojemu. Jaka może być ta jednocząca opowieść? Ale najpierw powiem o pytaniu. To jest odpowiedź, którą chyba, tak myślę, po swojemu powinniśmy odnaleźć. Odpowiedź na takie pytanie. Czy Arktyka wygra? Czy Syberia wygra? Czy Syberia przegra? O nie, nie, o tak, tak. Czy Arktyka przegra? Syberia właśnie w tobie jest. Arktyka biała w tobie leży też. Lodowce już podchodzą pod nasz dom. Syberia wdarła się do naszych serc. Tak myślę, że to jest to pytanie. Pytanie, czy Syberia musi wygrać z nami, czy przegra jednak z nami? O nie, nie, o tak, tak. Przegra z nami. Czyli jaka może być ta jednocząca opowieść, taka opowieść, która przynosi ulgę w cierpieniu? Poeci i poetki mówią w różnych językach, mówią językami, po swojemu. Ale myślę, że da się taką opowieść odnaleźć. Jakby o niej opowiedzieć? To może tak, że to jest taka opowieść, która opowiada o i opowiada się po stronie życia. Po stronie życia. I ja myślę, że gdyby jednym słowem spróbować, takim słowem byłaby może biofilia. Opowiedzenie się po stronie życia. Ta piosenka Arktyka, piosenka Grzegorza Ciechowskiego i Republiki, kiedy powstała na początku lat 80., kontekstem był stan wojenny. Arktyka i Syberia oznaczały to samo, jak myślę. Syberia wyruszyła na wojnę 24 lutego. Chodzi o to, żeby ona z nami nie wygrała. A Arktyka? Lodowce już podchodzą pod nasz dom? No nieprawda. Lodowce nikną. To my prowadzimy wojnę z Arktyką i te lodowce, i ta Arktyka przegrywa. Chodzi o to, żeby zwyciężyć Syberię i żeby się wycofać z wojny z Arktyką. Ale jest wspólny mianownik tej wojny i tego wycofania się. Bo Syberia wdarła się do naszych serc. Chodzi o to, żeby nie pozwolić Syberii. Chodzi o to, żeby obronić serce. Bo Syberia właśnie w tobie jest. Bo Syberia wdarła się do naszych serc. Chodzi o to, żeby nie pozwolić jej tam zwyciężyć. To jest opowiedzenie o i opowiedzenie się po stronie życia. Jakie to jest romantyczne, prawda? To właściwie jest to opowieść o sercu. Miej serce i patrz w serce. No, tak jak u Mickiewicza. Bardzo romantyczna opowieść. Arktyka Arktyką, Syberia Syberią. A ja Państwu chcę jeszcze coś opowiedzieć, trochę innymi słowami, może to samo. Taki obrazek, jeden z moich ulubionych. Charlie Brown rozmawia ze Snoopym i mówi: widzimy ich pochylone sylwetki, patrzą gdzieś w morze, zachód słońca czy coś takiego, dokładnie nie pamiętam, ale chwila refleksji. I Charlie Brown mówi do Snoopiego: someday we'll all die, Snoopy. Snoopy, kiedyś, któregoś dnia, wszyscy umrzemy. Snoopy mówi: true, but on all the other days we will not. Prawda, ale we wszystkie inne dni nie. To jest chyba, tak myślę, że to jest właśnie biofilia. Nie opowiedziana po romantycznemu, tylko jakoś inaczej, ale przecież też. Ale we wszystkie inne dni nie. Pierwszy dzwonek. Drugi. Przygotujcie się. I w drogę. Dokoło brzegu. Byłem tam gościem, jednym z gości transportu literackiego. 27. edycja tego znakomitego festiwalu, który się odbywał w różnych miejscach. Trochę się zmieniały nazwy, organizowanego od lat przez Artura Bursztę i jego zespół. Chciałbym Was pozdrowić najserdeczniej. Odpocznijcie. Olu, to do Oli Olszewskiej, która jest muzą tego festiwalu. Udało się znakomicie. Przyjechali poeci z całego świata i w kilku miejscach, między innymi w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury, odbywały się spotkania. Ja także uczestniczyłem w tych spotkaniach. Między innymi miałem zaszczyt, bo to właśnie był zaszczyt, prowadzić spotkanie z wybitnymi twórcami. Hubert Zemler grał, a mówili i czytali swoje wiersze Kałyna Kruk, Oleksandr Irwaneć, to znakomici twórcy ukraińscy, i Bohdan Zadura, świetny poeta, także tłumacz. I myśmy rozmawiali o dwóch książkach, które Bohdan Zadura opublikował. Antologia 100 wierszy poetów ukraińskich, 100 wierszy wolnych z Ukrainy. Była tam jeszcze jedna książka. Piszą więc żyją, zbiór tekstów publikowanych na portalu internetowym Zbrucz z pierwszych 100 dni wojny, trochę przed i w trakcie. Piszą więc żyją. Jaki piękny tytuł. Był tam jeszcze z nami, ale przez chwilę, Serhij Żadan, też znakomity ukraiński poeta. Myśmy się z nim próbowali połączyć technologicznie.
Prosimy.
O, dzień dobry. Serhij Żadan jest z nami. Powitajmy go.
Bardzo miło mnie.
Pięknie wygląda.
Ja was zobaczę, ale nie czuję.
My to wyczuję.
Mamy zdjęcie pana Serhija.
To się udało, tak bym powiedział, połowicznie. Na końcu tego połowicznego sukcesu pojawił się jednak sukces w postaci zatrzymanego na wielkim ekranie kadru z twarzą Serhija Żadana i jego uśmiechem, który powolutku niknął jak uśmiech tego słynnego kota z Alicji w Krainie Czarów. No to pozostańmy z tym uśmiechem. Podobno dorośli uśmiechają się tak jakoś 15 razy dziennie. A ten uśmiech, ja myślę, że on jest wart przynajmniej tych 15. Hubert Zemler.
Thank you.
Ołeksandr Irwaneć. Fragment jego notatek z czasu wojny. Zapis z 28 lutego. Przełożył Bohdan Zadura. Tak się kończy. Wyciągnąłem papierosa, zapaliłem i siadłem na ławce pod klatką. Zanim go wypaliłem, zrymowałem dwie strofki. To oczywiście nie jest poezja wysokich lotów, ale mimo wszystko je pokażę.
Я вже старий, та не хворий і не інвалід, тож не старайся, вражай, мене не залякуй. Руський воєнний, літак, корабель, вертоліт, то тобі вже й без мене сказали, пішов ти нахуй. Поки ж я ще не взяв до рук автомат, але скажу я вже зараз відверто, без страху й сорому за нецензурну лексику мат. Руський воєнний, іди з України нахуй. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Starym już, lecz nie chory i nie kaleka jeszcze. Więc mnie przestraszyć wrogu nawet się nie staraj. Rosyjski myśliwcu, śmigłowcu, okręcie, już to słyszałeś od kogoś. Spierdalaj. Jeszcze nie wziąłem do rąk kałacha. Wstydu za tę leksykę, nie czując ni winy. Mówię ci teraz otwarcie, bez strachu. Rosyjski żołnierzu, spierdalaj z Ukrainy. To może rzeczywiście nie jest poezja najwyższych lotów, ale moc swoją ma. Michałyna Kruk czytała tam swoje wiersze. Mama. Przełożył Bohdan Zadura.
Мама. Хтось стоїть між тобою і смертю. Але хто зна, наскільки ще її стане? Серце. Опиняєшся в місці і часі, де так важливо, щоб хтось за тебе молився. Хоча б подумки, хоча б своїми словами, не складаючи руки в молитві, відриваючи хвостики полуниці, тільки-но з грядки, згадуючи, як сварила тебе, малого, що товчешся по ягодах, не даєш їм дозріти. Шепоче, смерте, він ще не дозрів, він ще такий зелений. У його житті не було ще нічого солодшого за ту нехитру немиту полуницю. Благає, не клади його, Боже, з краю, не сип його, Боже, градом. Я ж навіть не знаю, як той град виглядає, сину. Я ж навіть не можу собі тої війни уявити.
Ktoś stoi między tobą a śmiercią, ale kto wie, jak długo jeszcze wytrzyma serce. Jesteś w miejscu i w czasie, gdzie takie jest ważne, by ktoś się za ciebie modlił. Chociażby w myślach, własnymi słowami. Nie składając rąk do modlitwy, a odrywając szypułki truskawek wprost z grządki i przypominając sobie, jak krzyczał na ciebie małego, że depczesz po owocach, nie dajesz im dojrzeć. Szepcze śmierci. On jeszcze nie dojrzał, jeszcze jest taki zielony. W jego życiu jeszcze nie było niczego słodszego niż ta zwykła, niemyta truskawka. Błaga, nie stawiaj go, Boże, z brzegu, nie syp na niego gradem, Boże. Ja nawet nie wiem, synku, jak ten grad wygląda. Ja nawet nie mogę sobie tej wojny wyobrazić.
Thank you.
wiersz Sergija Żadana. Ten wiersz otwiera antologię 100 wierszy wolnych z Ukrainy. Piękny wiersz, wielcy poeci smutnych czasów. Ale najpierw prozą. Ta druga książka, o której Państwu wspomniałem, czyli Piszą, więc żyją. Pierwszych 100 dni wojny. Teksty z portalu Zbrucz, pisane przez ukraińskich twórców. Przełożył Bohdan Zadura. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć. O, mam. Jurij Wynnyczuk pisze. Z dziennika mojej wojny. Zapisane 1 marca. Pytam znajomego z obrony terytorialnej. Może mógłbym w czymś pomóc? Weź na wstrzymanie, pisz. To twoja pomoc. Zgłaszam się na jeszcze jeden apel. Odpowiedź. Włączać ciebie do tego, to tak jakby bajraktarem wbijać gwoździe. To było prozą, a to będzie z tego wiersza Żadana. Nieskończone właściwości języka, jego tajemnicza struktura, gonić naszym ciałem nadzieję, jak rybę na czarny brzeg, wodzić sercem potrzebne słowo, jak podróżnego przez las. Język to oddech napełniony sensem. Wspaniała poezja. A ta książka, jeszcze raz do niej wrócę, Piszą, więc żyją. Żyją, jest o życiu, to o to chodzi w tej książce. Wojna. Zadziwiająco mało nienawiści, bardziej szyderstwo, ironia. Ostap Sływyński mówi, że chce napisać słownik wojny. Niektóre z tych słów dezerterują, jak powiada. Nie ma tutaj słowa pokój. Pokój to słabe słowo. Słowo oszustwo, słowo koń trojański pełen uzbrojonych po zęby grabieżców. Wanda Traczyk-Stawska tak powiedziała kiedyś, zapamiętałem te słowa. Weteranka Powstania Warszawskiego ma pacyfistyczne przesłanie. Mówi, powiedzmy, nigdy więcej wojny, ale najpierw tę wojnę musimy wygrać. Znowu Sływyński. W słowniku wojny nie ma słowa pokój. Pokój to słabe słowo. Za to w słowniku są obok wolności słowa szczęście i miłość, a także cisza, śpiew i piękno. To mocne słowa. Opieramy się na nich. Są jak kamienie, po których przejdziemy na drugą stronę tej mętnej rzeki. To są te słowa, których potrzebujemy. Od poetów. Bo język to oddech napełniony sensem. W tej książce z tekstami z pierwszych dni wojny oczywiście są teksty o wielkiej historii, o Rosji, o tej strasznej opowieści Putina i Rosjan, która niesie cierpienie i śmierć, o tej pogardzie dla życia. Ale najbardziej zadziwiające są teksty takie, które zaraz Państwu przeczytam. Na przykład jest taki. Niech Państwo posłuchają, to niesamowite. Jest wojna. I ktoś pisze, a konkretnie Aleksandr Bojczenko pisze tak. Rozumiem tych, których to irytuje. Tych, którzy uważają, że w czasach, kiedy w Ukrainie łotry masowo mordują ludzi, nie należy za bardzo przejmować się losem psów i kotów, a tym bardziej o tym pisać, ale rozumiem też tych, którym na nich zależy i piszą. Tych, którzy uważają, że każde czworonożne stworzenie uratowane przed ostrzałem chujłostanu jest małym, prywatnym zwycięstwem nad chujłem, które przybliża nas do naszego wspólnego zwycięstwa, wielkiego i ostatecznego. 28 marca 2022. 28 kwietnia. Teraz Prochaśko. Jaki tytuł? Do ciebie, miła rzeczko. Pisze o krajobrazie, pisze o tym, że nasza ojczyzna to także krajobraz. Z jakiegoś wysokiego brzegu widziałem szerokie doliny, roztoki, rozlewy, zakola, parowy, porośnięte dębami, które jak żebra dochodziły do kręgosłupa wielkiej rzeki. To jest Ukraina. Przyszedłem na świat w innej miejscowości, dorastałem w innej przestrzeni, przeżyłem życie w zupełnie innym krajobrazie, jednak wszystkie widziane w dzieciństwie obrazy, wszystkie piosenki, wszystkie nasze zapożyczone mity, w które się wpisaliśmy, wszystkie barwy i dźwięki są tutaj. Rosyjskie zniszczenia dotyczą nie tylko ludzi i kultury, ale też przyrody. Zasrawszy krajobraz, bardzo łatwo usunąć każdemu grunt spod nóg. Bo co znaczy istota pozbawiona własnego ekotopu? Zresztą wszyscy wiemy, czego sami jesteśmy warci. Kwiaty kwiatami, ogórki ogórkami i morele, czereśnie, kasztany. Najgorzej, że sami codziennie niszczyliśmy nasze krajobrazy i dzikich śmietników jest u nas niewiele mniej niż tych oficjalnych. Przyszła jednak właściwa pora. Sprzątając po niszczycielach, można bez pompy posprzątać i po dawnym sobie, wyraźnie wiedząc, że następnym razem obwiniać o wszystko na wałę będzie nieładnie. Niesamowite słowa. Wojna, walka, giną ludzie, a ten pisze o tym, że trzeba posprzątać, cośmy nabrudzili, że trzeba zlikwidować te dzikie śmietniki, które szpecą nasz krajobraz. Nieprawdopodobne. Jeszcze z innej książki. Na wakacje zabrałem ze sobą Bruce'a Chatwina Pieśni Stworzenia. Tam jest o spotkaniu autora z Konradem Lorenzem, tym słynnym noblistą od biologii, który tak pisze. I to się rymuje z tym, co przeczytałem. Nasze terytorium, mówi Lorenz, to niekoniecznie miejsce, które dostarcza nam jedzenia. To miejsce, gdzie mieszkamy, gdzie znamy każdy zakątek, gdzie doskonale wiemy, jak się schronić, gdzie jesteśmy niezwyciężeni. Gdzie jesteśmy niezwyciężeni. Wolność to taka rzecz, której nikt dla ciebie nie zdobędzie. Wolności nikt ci nie da, nie podaruje i od nikogo nie można jej oczekiwać. Tylko sam możesz ją sobie zrobić. Nie ma fabryk wolności. To nie jest produkt seryjny. Szczęście, miłość, cisza, śpiew, piękno. To mocne słowa, opieramy się na nich, są jak kamienie, po których przejdziemy na drugą stronę tej mętnej rzeki. Te wszystkie słowa to biofilia. To są opowieści poetów. Niby to tylko słowa, ale aż słowa. To są takie opowieści, które są za życiem, które dodają skrzydeł. 200 lat temu Mickiewicz opublikował ballady i romanse. Biuro Literackie wydało książkę Romantyczność 2022. Współczesne ballady i romanse inspirowane twórczością Adama Mickiewicza. I tam też pojawił się mój wiersz. I on jest na ten temat. Zacznę od komentarza. Zatytułowałem go Do M. Tak jak ten słynny wiersz Mickiewicza. Do M, no, Maryla. Ale miłość także jest na M. I to jest to mocne słowo. Może najmocniejsze. Biofilia, tak napisałem. Biofilia. U niego, a Mickiewicz też jest na M. U niego, u M. Jej szukam. Ballady i romanse zaczynają się od pierwiosnka. To on daje sygnał poezji. I ona się odtąd trzyma, jego i jej, M. Biofilia ma zielony kolor. Zielony kolor ma też nadzieja. M, miłość, mówi mi w jego, M, imieniu. I to mówi miłość. M, żywię nadzieję. Schowałam ją w piwnicy i karmię, czym tam mam. A wiersz, który napisałem w odpowiedzi na wiersz pierwiosnek Adama Mickiewicza, zawarty w balladach i romansach, jest taki. Światło i pokój. Tam był pierwiosnek, a tu są brzozy. Brzozy. Ze światłem, co wam się z czupryn kurzy. No dalej, no bliżej. Rozpocznijcie wreszcie wasze Green Inn w 50. rocznicę Lata Miłości. Brzozy. Posiwiali hipisi z San Francisco. Ze światłem we włosach. No dalej, no bliżej. Demonstrujcie transparenty waszych koron uwite ze światła. Demonstrujcie swoje słowa świetliste i rozwijajcie nimi rezolucje liści, kwiatów, piór, a ptasie gardła niech śpiewają. Chodźcie z nami, come together. No dalej, no bliżej, posłańcy. Przekażcie nam wreszcie znak pokoju. Wejdźcie, Bóg, w dom. Okno jest otwarte. Światło i pokój. Biofilia. Jeszcze jeden fragment chciałbym Państwu zacytować. Cudowny wiersz Hałyny Kruk. Znowu. Znowu ona. Stoisz z plakacikiem No War. O kimś, kto protestuje przeciwko wojnie. Rosjaninie, Rosjance chyba, która protestuje przeciwko wojnie. Stojąc z tym plakacikiem. I tu jest taki cudowny fragment. Wojny się nie zatrzyma. Rozsypuje się po podwórkach, jak śmiercionośne kulki rtęci, których się już nie wyzbiera, nie cofnie. Chyba że wyśledzą i unieszkodliwią je cywilny menedżer, urzędnik, informatyk i student. W wierszu Żadana pojawiała się nadzieja, co rusz, kilkakrotnie. Tutaj pojawia się śmiercionośna wizja wojny, która jest jak rtęć, rozsypuje śmiercionośne kulki, których się nie wyzbiera, nie cofnie, chyba że. A właśnie, chyba że. Ktoś jednak może to zrobić. No właśnie, chyba że, pomimo. To jest o tym, tak myślę, że jeśli uwierzymy w tę opowieść o życiu, to możemy, to jesteśmy w stanie. Chyba że, pomimo, o ile uwierzymy w tę opowieść o życiu, o ile opowiemy się za życiem. Jeszcze dwie rzeczy chcę Państwu powiedzieć. Od siebie i potem jeszcze od kogoś. Żelazna rezerwa. To jest to metamfetaminie, którą Niemcy produkowali masowo i rozdawali swoim żołnierzom w czasie II wojny światowej. Żelazna rezerwa. Stoi żołnierz na warcie. Żeby nie zasnął, żeby go nie rozstrzelali, żuje utwardzoną na beton metamfetaminę. Czarną czekoladę ze złej krwi. 99% nienawiści. Na warcie stoi żołnierz. Został mu jeszcze ten 1% światła. Jeden, żywy, procencik, który nie mieści się w kieszeni, w plecaku, w karabinie. Żywy płyn słów, przenikający przez beton. Jedno, jasne oko w królestwie ślepców. Okienko w ciemności, przez które ona patrzy na siebie i kiedyś tego spojrzenia nie wytrzyma. I jeszcze. Thich Nhat Hanh. Mówiłem o nim w którymś z podcastów. Buddyjski mnich, nauczyciel Zen, nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Tak się kończy jego książka Każdy krok niesie pokój. Tłumaczyła Teresa Tarkowska. Weź swoje dziecko za rękę i pójdźcie sobie razem posiedzieć na trawie. Poprzyglądajcie się kwiatkom, zieleni trawy. Popatrzcie sobie na niebo. Wspólne oddychanie i wspólny uśmiech. To jest wychowanie na rzecz pokoju. Gdy potrafimy docenić otaczające nas piękno, nie musimy już niczego szukać. Pokój dostępny jest w każdej chwili i nie potrzebujemy do niczego dążyć. Pokój dostępny jest w każdej chwili, w każdym oddechu i w każdym kroku. Było mi bardzo miło wędrować z Wami i mam nadzieję, że nasza wspólna wędrówka Wam także sprawiała przyjemność. Spotkamy się jeszcze. Do zobaczenia. Było mi miło wędrować z Wami i mam nadzieję, że nasza wspólna wędrówka Wam także sprawiała przyjemność. Spotkamy się jeszcze. Do zobaczenia. Za tydzień. Dariusz Bugalski. Teraz będzie kącik podziękowań. Dziękuję Państwu za wspólną podróż. Ja myślę, że to był bardzo ważny odcinek tej podróży. Coś w rodzaju manifestu październikowego. Dziękuję. Ogromnie dziękuję patronom i patronkom. Dziękuję Zofii Dzik. Dziękuję tym z Państwa, którzy... No wszystkim dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję tym, którzy przedłużyli wsparcie, tym, którzy zmienili próg wsparcia na wyższy. I witam nowych patronów. Bardzo się cieszę. To Państwo Agnieszka, Alicja, Ela, Gosia i panowie Piotr, Mariusz i jeszcze jeden pan Piotr i pan Tomasz. Dzięki temu wsparciu powstaje K3. Aha, jeszcze jedno. Teraz kącik ogłoszeń. Malutki. Już Państwa prosiłem o ten Spotify. Już się zwracam do tych słuchających K3 na Spotify. Tam jest taka możliwość, żeby oceniać podcasty. Ja jestem bardzo dumny, że tam są no chyba nadal same piątki i tych ocen jest coraz więcej. To ma znaczenie takie, że w ten sposób przybędzie nam słuchaczy. Więc gdyby Państwo byli tak mili, to poproszę o te oceny. I może spróbujemy do końca roku dociągnąć do 1000. No to będzie już przyzwoity wynik. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia. Dariusz Bugalski.
Będziemy w lodzie klękać, kochać, jeść, jeść, jeść. Pod naszą uszczę.